Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy ponownie. Nasze ostatnie spotkanie zakończyło się, no można powiedzieć, niesmacznie, bo opowiadaliśmy o głodnej szlachcie na sejmikach. No i to chyba był rodzaj korupcji, no bo w sumie ci panowie wielcy, prawda, karmili tych ubogich szlachciców.
Kiełbasa wyborcza.
Kiełbasa
flaki
wyborcze.
Wyborcze.
Flaki wyborcze. Pierogi wyborcze. Coś w rodzaju korupcji politycznej.
No ale z całą pewnością. Powiedzieć. Ale oczywiście, że tak. Trudno to inaczej nazwać. Nawiasem mówiąc, przypomnę, że na tych sejmikach odbywanych tam jeszcze w czasach Złotego Wieku, w XVI wieku, no to przyjeżdżało na taki sejmik, powiedzmy, 50 posesjonatów. Czyli taki,
no i taka kiełbasa taki... wyborcza miała taki sens dosłowny, no bo teraz się mówi kiełbasa wyborcza, ale nikt kiełbasy nie daje. A wtedy tą kiełbasę no to, można było
ale
zjeść.
Oczywiście, że to należy traktować jak najdosłowniej. Co więcej, z tego, co się słyszy gdzieś tam w głębokiej Rosji, to do dzisiaj robi się taki festyn. Kandydat właśnie rozdaje wódkę i kiełbasę, a oni idą głosować na niego, tak? Bo on ich napoił. No to nie jest nic takiego niezwykłego i rzadkiego. Natomiast generalnie korupcja była problemem bardzo, bardzo ważnym i istotnym w XVIII wieku i nie tylko, również znacznie, znacznie wcześniej. Pisały o tym liczne pisma polityczne, liczni autorzy przy różnych okazjach. Niemniej to zjawisko nie tylko istniało, ale się z biegiem stuleci nasilało, co wynikało z wielu bardzo różnych przyczyn. Również nawiasem mówiąc, postrzeganie korupcji było zupełnie inne niż dzisiaj. Zacznijmy od tego, że te korupcyje, gratyfikacyje, posuły, kubany, honoraria, wziątki, to wszystko są nazwy w gruncie rzeczy określenia na to samo, tak? Czyli na pewną korzyść materialną, którą jeden wręcza drugiemu po to, żeby osiągnąć jakiś cel.
No i niektóre z tych określeń do dzisiaj funkcjonują.
Do dzisiaj funkcjonują, aczkolwiek kontekst jest trochę inny. Tutaj trzeba powiedzieć o przynajmniej dwóch bardzo, ale to bardzo istotnych aspektach. Pierwszy aspekt jest taki, że zgodnie ze zwyczajem i tradycją zdecydowana większość urzędów, publicznych urzędów, które sprawowali szlachcice w wieku XVI, XVII, jeszcze znaczną część XVIII, zarówno te urzędy powiatowe tak zwane, jak i urzędy sędziowskie, czyli sędzia ziemski, podsędek, asesor i tak dalej, to nie były funkcje płatne. To może nam się wydawać dzisiaj dość właściwie kuriozalne, że no powołuje się kogoś na sędziego, tak? Czy na starostę, czy na jakiegoś poborcę podatkowego i on ma z tytułu samego honoru sprawowania funkcji robić to za darmo. Oczywiście to nie było takie proste.
No nie było, to po też pierwsze, tak za darmo chyba, bo on sobie dzięki temu mógł coś innego znaleźć. Prawda?
Znaczy, no wiesz, oczywiście to można było na różne sposoby obchodzić, po pierwsze, po drugie, no były wyjątki, znaczy im wyższa funkcja, tak, tym większe możliwości jednak pewnych dochodów. Na przykład było tak, że funkcję wojewody zawsze wiązano z jakimś konkretnym starostwem. Jeśli ktoś zostawał wojewodą, to automatycznie zostawał starostą określonego starostwa. Czyli na przykład wojewoda pomorski był równocześnie starostą skarszewskim. Tak? Była królewszczyzna Skarszewo, ona była dochodowa, no te dochody były jego.
No tak.
Czy na przykład hetman miał takie powiązania, na przykład hetman Wielki Koronny był starostą barskim, a bar to było jedno z największych w ogóle starostw Rzeczypospolitej, więc to były rzeczy absolutnie dochodowe. Z kolei sędziowie, no też nie jest tak, że zupełnie byli goli i bosi, bo chcę przypomnieć, że tamte sądy ówczesne bardzo chętnie nakładały karę grzywny. A ta grzywna, no to bardzo często po prostu szła na sąd. Czyli krótko mówiąc, kiedy sąd zasądził tam, no nie wiem, 10 dukatów grzywny, to oznaczało, że to sąd na siebie bierze te 10 dukatów.
No bo no tak.
3-4 sędziów, oni jakoś tam dzielili. Była taka skrzynka, na ogół ona była srebrna. Stała na środku sądu taka srebrna skrzynka i tam wrzucano te grzywny, czy tam jakieś kary zasądzone w trakcie procesu, no i po tam odbyciu tych roczków, tych sądów, otwierano skrzynkę i tam dzielono te pieniądze według jakiegoś klucza. I to był dochód legalny. Tutaj to nie ulegało żadnej dyskusji. Czyli to był jeden aspekt. No ale był aspekt drugi, który też trzeba brać pod uwagę, a mianowicie to był taki powszechny zwyczaj, sięgający czasów prehistorycznych chyba, manifestowania przyjaźni przez obdarowywanie się przeróżnymi podarunkami. No wiesz, to w szczątkowej formie to przetrwało do dzisiaj. No, przyjeżdża jakaś głowa państwa i daje w prezencie im obraz, tak? A ten drugi prezydent daje figurkę. No i tak potem są całe magazyny w Pałacu Prezydenckim, jakichś tam figurek, jakichś obrazów, jakichś albumów, o to takie rzeczy. No ale kiedyś to oczywiście traktowano znacznie bardziej dosłownie. Przede wszystkim to były dary osobiste dla tego człowieka, nie dla urzędu. Czyli jak król dostawał jakiś na przykład wspaniały pas, tak, no to go nosił.
Czy był jego.
No, czy jakąś szablę. Oczywiście z czasem, no niekoniecznie, bo miał tych pasów już 50, a szabel 100, więc to szło do jakiegoś skarbca. No niemniej ludzie się obdarowywali. Pół biedy, kiedy się obdarowywali na przykład piękny powóz, tak, albo piękne konie, tak, albo właśnie jakiś niezwykły strój zdobyty na Turkach, czy tam jakiś namiot turecki, czy jakaś rzeźba. No ale z czasem to wszystko upraszczano. No i na przykład jeden drugiemu, chcąc zamanifestować przyjaźń, wręczał sakiewkę, a w niej było 100 dukatów, tak? No tu już się trochę sprawy komplikowały, no bo oczywiście był to prezent i była to jak najbardziej manifestacja przyjaźni. W końcu wrogowi nie dasz 100 dukatów. No niemniej to nie był obraz, który wieszasz na ścianie, tylko to było 100 dukatów, które można było na różne sposoby użyć. Inny jeszcze aspekt tego samego zjawiska był taki, że bardzo długo też szlachta jakby tolerowała te, nazwijmy to, wziątki czy tam kubany, które pochodziły z zagranicy. Tak? Znaczy przyjeżdżał jakiś ambasador, zaczynał rozdawać prezenty. No to bardzo ceniono. To bardzo, tak jakby to, że obcy monarcha, nawet przez swojego przedstawiciela, tutaj pamięta o nas, wręcza nam jakby tak szczególnie nas wyróżniało. I była bardzo duża tolerancja na to. Z czego oczywiście ci ambasadorowie korzystali. Jeszcze w czasach, kiedy niekoniecznie chciano bardzo jawnie manifestować taki wyraźnie korupcyjny cel tego typu zachowań, tylko chodziło o tak zwane ujmowanie, żeby sobie ująć. No jest różne, na przykład przywódców szlacheckich, no to obdarowywano na przykład złota tabakierka wysadzana diamentami, tak? I jak otworzyło się tę tabakierkę, to w środku nie było tabaki, tylko były napchane złote dukaty. No niemniej to był taki prezent. Tutaj Jan Duklan Ochocki, cytowany przez nas kilkakrotnie, brał udział w przygotowaniu takiego przyjęcia dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który się udał na Ukrainę w celu spotkania się z carycą Katarzyną. No i po drodze w majątności wojewody Stępkowskiego w Łabuniu odbyło się takie ogromne przyjęcie na jego cześć. No i król oczywiście przyjechał tam, odbył kolację, no tam posiedział trochę, porozmawiał, tego poszedł spać, a następnego dnia wyjeżdżając potraktował kilku z tych organizatorów przyjęcia prezentami. No i właśnie nasz bohater, nasz Duklanek dostał złoty zegarek, kamieni mi wykładane. No i to dla niego było coś niezwykle cennego. Po pierwsze, oczywiście ten zegarek miał swoją wartość jubilerską, no ale przecież pochodził od króla. Tak?
No tak.
No i potem, jak się dobrze poczyta takie pamiętniki, to taki król właściwie tam jeździł po tym kraju, obok miał jakichś tam swoich asystentów, którzy mieli całe worki takich zegarków, czy tam jakichś innych szabel, prawda? O szable bardzo chętnie dawano, takie różne rzeczy. To niekoniecznie jeszcze jest korupcja. O takiej prawdziwej korupcji, no to możemy mówić na pewno wtedy, kiedy jest do załatwienia bardzo konkretna sprawa i los tej sprawy zależy od jakiegoś gremium. No oczywiście najważniejszym gremium zawsze był Sejm Rzeczypospolitej. Czyli chodziło po prostu o tak zwane ujmowanie
posłów.
No miało to bardzo różny wymiar w przypadku Rzeczypospolitej, która już w XVII wieku, tu nie trzeba koniecznie od razu XVIII, była wobec pewnych zachowań, powiedzielibyśmy, bezradna. Tak? Dla mnie takim bardzo drastycznym przykładem jest przykład Bogusława Leszczyńskiego z tej samej rodziny, która wydała króla. On był dziadem króla Stanisława. Postać wyjątkowo nieciekawa i źle zapisana w historii Polski. No niemniej ten Bogusław Leszczyński był najpierw podskarbim wielkim koronnym, a potem podkanclerzem. I to w czasach potopu i wojny polsko-rosyjskiej, czyli wyjątkowo trudnych czasach. I niestety gospodarował tym majątkiem publicznym w sposób bardzo, powiedzielibyśmy, egoistyczny.
No to delikatne określenie.
Uważa się, że w ciągu zaledwie 4 lat sprawowania tego urzędu zdefraudował 2 miliony złotych, co stanowiło połowę rocznego dochodu Rzeczpospolitej. Wiesz, przyłóżmy to do dzisiejszych realiów. Wyobrażasz sobie, że minister finansów defrauduje połowę budżetu państwa. No przecież to jest nie do pomyślenia. Oczywiście ten roczny dochód Rzeczpospolitej to było jakby co innego. No, w owym czasie nie było tego, co my nazywamy dzisiaj usługami publicznymi, tak? Poza dostawą soli.
Właściwie, no tak.
No to praktycznie była jedyna usługa publiczna, tak? Nie było szpitali do zapłacenia, nauczycieli do zapłacenia, wojsko tak, ale to było utrzymane z innych podatków, więc...
No i było go mało.
Przeciętny obywatel niespecjalnie odczuwał to, że tamten to ukradł, tak? No niemniej połowa dochodu rocznego państwa to jest naprawdę nieźle. Jak to w ogóle było możliwe? No było to możliwe w ten sposób, że przecież nie było jakichś ścisłych księgowości takich w dzisiejszym pojęciu. No oczywiście jakieś tam kwity zbierano, coś tam zapisywano, że na to wydał tyle, na to wydał tyle. Natomiast kiedy brakowało kwitów, tak, albo nie było takiej całkowitej jasności, no to się uciekano do bardzo szczególnej formy, że tak powiem, materiału dowodowego. A mianowicie...
Cóż to za szczególna forma?
Tak, no mianowicie delikwent musiał przysiąc. Czyli on po prostu przysięgał, że no to brakuje 100 tysięcy, ale on przysięga, że on to wydał zgodnie z potrzebami państwa. I okej, było dobrze, bo
było
przysiąc,
dobrze, wystarczyło.
No bo no, szlachcic ma honor, przysięga.
No tak.
No dobrze, no, ale czasami było już bardzo źle i ten podskarbi Bogusław Leszczyński na Sejmie musiał zdać relacje z swoich rządów finansowych, a musiał to zrobić dlatego, że miał przejść na stanowisko podkanclerzego, tak, które zasadniczo było jeszcze wyższe niż podskarbi. No, nie dawało bezpośredniego dostępu do gotówki, no, ale politycznie miało znacznie większą rolę, więc musiał tam się rozliczyć. I otóż Stanisław Jan Jabłonowski, skądinąd sam dygnitarz państwowy, magnat, zanotował, co następuje. Powiadają, że Leszczyński z podskarbstwa przechodząc na podkanclerstwo koronne i starając się o kwit, ledwie nie całą izbę poselską ujął, to pieniędzmi, to prezentami, że już sekurusz do czytania kwitu przystąpił, kiedy cała izba resonuje. Zgoda. Po uciszeniu się jeden poseł zawołał: nie masz zgody! I skrył się. Ale Leszczyński, trzymając rejestr, co komu dał, zawołał z impacjencją: a który to tam taki syn, co mu nie dał? A ów kontradycent nie pokazał się, bo był wziął i był w rejestrze. Trzeba powiedzieć, że Jabłonowski to nieco złagodził, tak? Bo w oryginale to, z tego co wiadomo, Leszczyński nie użył tego abstrakcyjnego pojęcia taki syn, tylko dokładnie powiedział czyj syn.
Tak? No tak.
To słowo było takie same w XVII wieku i obecnie.
I teraz.
Więc no, tu mamy przykład korupcji.
Po prostu... Jak to miło, że się czasem coś nie zmienia.
Tu mamy przykład korupcji, no po prostu bardzo, bardzo już radykalnej, totalnej. Wynika z tego, krótko mówiąc, że Bogusław Leszczyński przekupił praktycznie wszystkich posłów, tak? Miał przed sobą rejestr, gdzie było wpisane, ile komu dał, i to byli prawie wszyscy posłowie. Pamiętajmy oczywiście o tym, że ówczesny Sejm to nie był Sejm dzisiejszy. Tam bywały takie sesje sejmowe, na które przyjeżdżało 40-50 posłów. No to jest grupa ludzi do ogarnięcia, tak?
No tak.
I tym bardziej do ogarnięcia finansowego. No tam dał im po 50 dukatów po 100 i siedzieli cicho. Czyli krótko mówiąc, to była bardzo korzystna inwestycja, no bo na zaspokojenie tych posłów, na te ich wziątki wydał, no powiedzmy, parę tysięcy dukatów, tak, a zyskał 2 miliony czerwonych złotych, no, o czym powiedzieliśmy wcześniej. I tego typu przykłady są znacznie liczniejsze. Z takich bardzo ciekawych nadużyć, znaczy, proszę Państwa, no powiedzmy od razu, są różne formy korupcji, tak. Oczywiście ta klasyczna, no to jest ta jak ta opisana. Ktoś ma coś na sumieniu, chce, żeby mu to puszczono, no to po prostu przekupuje ludzi, którzy będą głosowali. To jest dokładnie ta sytuacja. Ci posłowie mieli przegłosować jego tak zwany kwit, czyli skwitowanie go spełnienia funkcji. On ich przekupił, kupił sobie ich głosy i oni go puścili. Natomiast no, są też inne formy nadużyć. Coś o tym wiemy, bo teraz toczy się przecież wiele spraw. W gruncie rzeczy bardzo podobny, no? Że ktoś miał jakieś możliwości, no to popełnił przestępstwa, jak to się mówi w języku prawniczym, przeciwko dokumentom, tak? Czy tam niedopełnienie obowiązków, tak?
Tak.
No i tutaj bardzo, bardzo ciekawy przykład, proszę Państwa, to jest takiego starosta bratjański, Tomasz Działyński, no umówmy się, że z jednej z piękniejszych rodzin, niezwykle zasłużonych, biblioteka Działyńskich, różne takie dzieła, ale to późniejsze. I on był, proszę Państwa, marszałkiem Sejmu. No to jest postać bardzo ważna. Marszałek Sejmu był postacią bardzo ważną. Bardzo często ta funkcja była takim pierwszym szczeblem do wielkiej kariery państwowej. Czyli jeżeli ktoś się sprawdził jako marszałek sejmowy, no to było wiadomo, że zostanie kasztelanem, wojewodą, ministrem, że to pójdzie, tak? To była prawie że reguła. No ale czasami przeważała bardzo egoistyczna chęć zysku, ta żądza zysku. I otóż, co robi, proszę Państwa, Tomasz Działyński, marszałek sejmowy? Sejm już się kończy, a on sobie po prostu siada i pisze konstytucję sejmową, czyli no, uchwała. Dzisiaj powiedzieliśmy ustawa. O, konstytucja sejmowa to jest tyle, co ustawa. Ta konstytucja nazywała się Gratitudo urodzonemu marszałkowi poselskiemu. I ni mniej, ni więcej, tylko stanowiła ta konstytucja, że na jej mocy należy się nagroda w wysokości 40 tysięcy złotych z nadzwyczajnych dochodów państwa. Dla kogo? Dla marszałka Sejmu. Czyli krótko mówiąc, dla siebie samego. I teraz, proszę Państwa, no to teoretycznie można sobie wyobrazić. Problem jest taki, że ta kwestia w ogóle nie była omawiana. Czyli po prostu Działyński siadł, po cichu napisał sobie taką konstytucję i dołożył ją do innych, które rzeczywiście były wcześniej przyjęte. Czyli, że tak powiem, sfałszował konstytucję sejmową. Stworzył nieistniejące prawo po to, żeby samemu sobie wypłacić potężną sumę pieniędzy. Został z tym zdemaskowany, musiał się z tego wycofać. No, niemniej coś takiego miało miejsce. Tu dochodzimy do też bardzo ciekawej sprawy, jeżeli mówimy o różnego rodzaju nadużyciach. A mianowicie bardzo protestowano wówczas i to był jeden z powodów, dla których często sejmy wcześniej zrywano, do tego, żeby nie wolno było, żeby zakazane prawnie było pisanie konstytucji przy świecach. Pisanie konstytucji przy świecach.
A czemuż to?
A właśnie temuż, tak? O to chodziło, że obradowano zasadniczo za dnia. Problem był taki, że oni późno zaczynali, no bo na ogół musieli odespać te pijaty, tak. Tych godzin nie było wiele. Kiedy Sejm się powoli kończył, robiło się mało czasu. Więc oczywiście ten marszałek mógł siąść i tę konstytucję spisać już po zakończeniu obrad. W nocy, przy świecach. No, ale wtedy mógł napisać nie wiadomo co, tak jak Działyński. Więc szlachta się absolutnie nie zgadzała na pisanie konstytucji przy świecach i były o to najprzeróżniejsze awantury wielokrotnie. Jak widać, nie bez wyraźnego powodu. Natomiast jakie były różne inne formy korupcji, bardzo niezwykłe na przestrzeni stuleci.
To już powiemy za tydzień.
No to chyba powiemy za tydzień. Zapraszamy.